Pełnia miłości jest w Bogu naszym. Pełnia miłości jest w Bogu naszym. Kiedy dzisiaj brat Andrzej zaczął nabożeństwo, pomyślałem sobie, wiecie, jakby wiedział, co ja dzisiaj mam przygotować. I chcę powiedzieć, że wcale nie będę mówił o dzieciach. On mówił o sytuacjach trzech, pamiętacie, o trzech sytuacjach i o trójce dzieci. Ale w moim zwiastowaniu te sytuacje też się pojawiają, ale w innym kontekście. Pamiętacie ostatnie moje zwiastowanie? Cieszę się, że tak jest, że przychodzicie do mnie po zwiastowaniu z pytaniami, dlatego że ja jestem człowiekiem, który nie wszystko jeszcze zrozumiał i wszyscy jesteśmy takimi ludźmi. I nie wszystko jest dla mnie jasne i wszyscy jesteśmy takimi ludźmi. I nie wszystko da się w jednym zwiastowaniu zawrzeć i wszystkie aspekty dotyczące Pana Boga. Ale dla tych, którzy nie byli, przypominam wam wszystkim, że powiedziałem, że przykazanie, które dotyczy chrześcijan, to dwa przykazania, które powiedział Pan Jezus. Pamiętacie to jeszcze? Niektórzy troszeczkę się tak zawahali, no bo co z tamtymi innymi, które Pan Jezus też omawiał i powiedziałem, że przyszedł wypełnić zakon. I wytłumaczyłem wam, starałem się wytłumaczyć, co to znaczy, że Jezus wypełnił, to znaczy, że podniósł wyżej. To znaczy, że podniósł wyżej. Dzisiaj brat Andrzej z Ewangelii Jana. A ja dzisiaj chcę przeczytać do nas z listu Jana pewien fragment znany doskonale. Jakżeż fragment z Nowego Testamentu chrześcijanom ma być nieznany? A myśmy poznali, uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Największy, najbardziej sztandarowy werset. Bóg jest miłością. I kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność na dzień sądu. Gdyż jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni. Wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto więc się boi, nie jest doskonały w miłości. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Na początek chcę was zostawić z pewnym rozważaniem na najbliższe dni. Co jest przeciwieństwem miłości? Większość ludzi wam odpowie nienawiść. Nienawiść. Ale Biblia mówi wyraźnie. Nad tym się zastanówcie, pochylcie się. Przeciwieństwem miłości jest brak, jest bojaźń, jest strach, jest lęk. Zastanówcie się nad tym i popatrzcie, co pisze apostoł Jan. Kim jest apostoł Jan? Kim był apostoł Jan? Umiłowany uczeń Pana Jezusa. Jeden prawdopodobnie najmłodszy z apostołów. Wiecie, młody, mówimy, rozchwiany emocjonalnie. Raczej Piotr był trochę rozchwiany, czasem sobie tak myślimy, tak widzimy. Kiedy w półleżących pozycjach przy stole paschalnym uczniowie spożywali ze swoim mistrzem wieczerze, Pan Jezus i Jan, leżący praktycznie na jego piersi, pragnący być tak blisko Jezusa. Ten sam Jan zostaje wysłany z Piotrem, aby przygotować tą wieczerzę i miejsce na nią. Ten sam Jan, jedyny Jan z wszystkich apostołów stoi gdzie? Pod krzyżem. Ten sam Jan dostaje polecenie od swojego mistrza, przygarniesz moją matkę, bo wdowa nie ma ZUS-u w Izraelu w tamtym czasie. Będziesz się nią opiekował. Ten sam Jan biegnie na słowo niewiast do grobu. Ponieważ jest młodszy od Piotra, możemy zażartować. Był pierwszy. A może miał takie parcie, że jednak jego wiara taka była jak tych dzieci, o których Andrzej mówił. Młodzieńcza wiara. Nie wahał się nic. Gnał ile sił. I zobaczył, a tak naprawdę nie zobaczył, na szczęście. Nie zobaczył Jezusa w tym grobie. Ten sam Jan żyje wiele, wiele, wiele lat. Służy w kościele. I w końcu Bóg poleca mu, napiszesz Ewangelię, napiszesz listy, napiszesz objawienie. Jakżeż te księgi są cudowne i możemy powiedzieć też inne. Bo Jan jest człowiekiem miłości. Jan jest człowiekiem miłości. Tak dużo jak o miłości pisze Jan, mało kto pisał. Dzisiaj, kiedy mówimy o miłości, to słowo jest najbardziej chyba połączone z seksualizmem człowieka. Dzisiaj, kiedy myślimy o miłości, to czasem myślimy, że to jest całkowicie już abstrakcyjne, wiecie. Ale to Bóg jest miłością, a ty i ja jesteśmy uformowani na Jego obraz i podobieństwo. To nie jest seks, to nie jest uczucie serca. Wiecie, to jest niesamowita głębia relacji i woli, jaką Bóg ma dla człowieka. Niesamowita głębia woli Jego skierowanej do nas. Ten sam Jan w swoim liście pisze pierwszym: dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Czy Bóg ukochał ciebie czynem? Czymżeż by była Jego miłość do ciebie i do mnie, gdyby wszystko zamknęło się w jakichś nauczaniach, w jakichś słowach, w jakichś myślach, w jakichś mądrościach? Czym jest to, co Bóg skierował do nas ludzi? Czynem miłości, który zrealizował się na krzyżu Golgoty. Większej miłości nie ma niż ta, kiedy ktoś oddaje swoje życie za drugiego. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezem żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. To też jest Jan, jego pierwszy list. Dostrzegacie, kim jest Bóg? Bóg jest miłością. Ta miłość jest w czynie, w doskonałym, jedynym, cudownym czynie, jakim jest uratowanie ciebie i mnie przez Jego ukochanego, pierworodnego, jedynego Syna. To nie ma nic wspólnego z miłością, którą dzisiaj, o której myśli dzisiaj świat. To Bóg wyciągnął swoją rękę do ciebie i do mnie. To był Jego plan, Jego myśl, Jego misja, cały On zawiera się w tym. Zawsze człowiek miał problem z grzechem. Zawsze człowiek miał problem z upadkiem. Zawsze człowiek miał problem z tym, że chybił celu, że jego sumienie oskarżało jego czyny, że jego wnętrze było poruszające dla niego i mówił: muszę coś zmienić. To nie może tak być. I ty i ja jesteśmy przykładem tego, że pewnego dnia albo pewnego okresu twojego życia twoje sumienie cię oskarżało. Mówiłeś: to nie może tak być. Moje życie nie może wyglądać tak, jak wygląda. Dzisiaj brat Andrzej zaczął o namanie i oczyszczeniu cudownym jego strądu. Stało się to nad rzeką Jordan. Ktoś może powiedzieć: no tak, no więcej rzek w Izraelu takich dużych nie ma. Ale wiecie, Żydzi naprawdę postrzegali tą rzekę jako specjalną rzekę. jako specjalną rzekę, rzekę Bożych cudów, przejście przez Jordan, między innymi Naaman w Jordanie. Obmycie człowieka przez wodę w Izraelu sięga świątyni, sięga kapłanów. To oni się wodą mieli obmyć, kiedy wchodzili do świątyni. Było to obrazem obmycia ich z grzechu. Oczywiście wiemy też, że były ofiary. Ale stały kadzie miedziane między namiotem zgromadzenia a ołtarzem, aby kapłan, gdy będzie wchodził do namiotu zgromadzenia, obmył się wodą. Potem Dawid pisze w psalmie 51, do którego każdy wraca. Dlaczego? Dlatego, że to jest psalm wyjścia z dramatycznej opresji i grzechu niesamowitego, bo to jest psalm, który Dawid pisze po swoim grzechu, wielkim grzechu, jednym z największych w jego życiu. I pisze, obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. A więc Dawid już nie w wodzie postrzega swoje obmycie, ale w tym, że to Bóg może uczynić. Prorok Izajasz potem dalej mówi, ludzie kochani, obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić. Patrzcie teraz, co dalej pisze prorok Izajasz, a pamiętacie, jak kiedyś wam powiedziałem, że jest zapowiedzią nowego przymierza. Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową. Jaki był problem w pierwszym kościele, żeby się zająć wdowami? Jaki problem skierował Pan Jezus do Jana? Zajmij się moją matką, wdową. Bóg zawsze był bliski tym, którzy byli słabi, porzuceni na marginesie społecznym. Wracam do Jordanu, wracam do tej rzeki. Jestem kilkadziesiąt kilometrów od Jerozolimy, kilka kilometrów ode mnie są gruzy Jerycha i stoi w wodzie, czy na brzegu, pewnie i w wodzie, i na brzegu człowiek, odziany w dziwną szatę i w dosyć dramatyczny sposób głosi słowa nawrócenia. Jakby, nie jakby, przytacza proroka Izajasza, mówi, prostujcie swoje ścieżki, nawróćcie się, oczyście się z grzechów, a do przywódców religijnych nazywa ich plemiem żmijowym, ale widzi ich pośród tłumu ludzi. Wyobraźmy sobie tą sytuację. Tłum ludzi podążają z Jerozolimy i z innych miast, czy to Galilei, Judei, podążają, bo wiedzą, że jest prorok, że jest ktoś szczególny, że głosi w taki sposób, że sumienie człowieka jest poruszone i człowiek chce zmienić swoje życie. To Johanan Zanurzyciel, bo tak powinniśmy go nazwać. My mówimy Jan Chrzciciel. Ale on tak naprawdę był zanurzycielem. Po prostu zanurzał ludzi w Jordanie. Tych, którzy chcieli. Kto tam stał? Tak jak Nowy Testament często mówi, celnicy i grzesznicy. Stali i czekali na swoją kolej. Ich serce było poruszone. Jestem grzeszny. Muszę zmienić swoje życie. Jan ma rację. Oczywiście nie Jan Ewangelista, żebyście nie mieli ten. Jan Chrzciciel. On ma rację. Moje życie nie jest okej. I chcę powiedzieć do was i teraz najbardziej porażająca dla mnie myśl. W tym tłumie stoi kto? Jezus. W tym tłumie stoi Jezus. Po co on tam stoi? Po co on tam stoi? Czy on miał się zanurzyć w Jordanie, żeby go uwolnić od grzechów? Pomyślcie o tym. A on tam stoi. I I podchodzi krok za krokiem, za kolejnym człowiekiem, który jest zanurzany. I staje przed Janem. Jan doskonale wie, kto przed nim stoi. Nie ma żadnych wątpliwości. Nie chcę ochrzcić Jezusa. To ty powinieneś mnie ochrzcić. Dlaczego? Przecież Jan wie, że Jezus jest bez grzechu. Jak ma go ochrzcić? I widzicie, bracia i siostry, i tu jest miłość. Tu jest coś, co jest ponad prawem, ponad przekonaniem, ponad moim wyobrażeniem, jakim Bóg powinien być, bo Bóg jest taki, jaki jest. Jan na słowo Jezusa godzi się wypełnić wszelką sprawiedliwość, zanurza go w tej wodzie. Pomyślcie o tym. Ta woda dla Żydów to była woda, która autentycznie obmywała. Oni widzieli w niej, że zabiera grzech. W tym Jordanie duchowo co było? Grzechy tych wszystkich ludzi. I w tą wodę wchodzi nasz mistrz i Zbawiciel. Dlaczego? Dlatego, że zawsze był blisko tych, którzy się źle mieli. Bez względu na wszystko. I czy zrobił coś złego? Nie, dlatego, że w tym momencie głos odzywa się: to jest mój syn, jego słuchajcie. Okoliczności są jakby całkowicie sprzeczne w ogóle z wszelkimi wyobrażeniami, ze zrozumieniem słowa. A jednak dzieje się cudowna rzecz. I oczywiście chcę powiedzieć do was jednoznacznie, i tu się zaczyna ta myśl, którą chcę wam też przekazać. Jezus nie zanieczyścił się żadnym grzechem podczas swojej ziemskiej służby. Tylko jeden, jedyny raz, kiedy wziął twoje i moje grzechy na krzyżu na siebie i krzyknął: Boże, Boże, czemuś mnie opuścił? Ale robił rzeczy, które w tamtych dniach były przedziwne. Czytam z Księgi Kapłańskiej. Jeżeli kobieta ma krwawy upływ, jest to zwykłe krwawienie z jej ciała, to będzie 7 dni swej nieczystości, a każdy, kto się jej dotknie, będzie nieczysty do wieczora. A jeżeli kobieta będzie miała krwawy upływ przez wiele dni i nie jest to czas jej nieczystości, czyli tej miesięcznej, albo jeżeli będzie miała upływ krwi poza czasem jej nieczystości, to będzie nieczysta przez wszystkie dni upływu, tak sama jak w czasie jej nieczystości, będzie nieczysta. Księga Kapłańska, 15 rozdział. A ja w Ewangelii Marka w 5 rozdziale czytam o niewieście, która miała upływ, wiecie ile lat? 12. 12 lat. I mówi do siebie tak: jeśli się dotknę choćby szaty jego, będę uzdrowiona. I my patrzymy na tą historię i wiemy, że tam jest powiedziane, że kiedy się go dotknęła, Jezus, poznawszy zaraz, że z niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł: kto się dotknął szat moich? Na to rzekli mu uczniowie jego: widzisz, że lud napiera na ciebie, a pytasz? A pytasz, kto się mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżenią, wiedząc, co się stało? Moc ustąpiła z Jezusa? Nie. Skaziła mistrza, skaziła proroka. Skaziła człowieka szczególnie namaszczonego. Że ona o tym wiedziała. Ona była tak zdesperowana, żeby Jezus ją uwolnił z tej choroby, że już nie patrzyła na prawo, na Mojżesza, na Księgę Kapłańską. Przecież ją doskonale znała, jak wyobrażacie sobie. Myślicie, że kobiety nie wiedziały o tym, że jak miała miesiączkę, to mężczyzna nie mógł jej dotykać i zbliżać? Nie wiedziały o tym? Szczególnie, że to jest raz w miesiącu? Wiedziała doskonale. I wiecie, Jezus poznał, że moc z Niego uszła. Czy ona wiedziała, że moc z Niego uszła? Nie wiedziała. Ona wiedziała jedno. Ja przekroczyłam to prawo, które wam przeczytałam. Przeczytałem. Ja zrobiłam złą rzecz. I on na mnie spojrzał. I ona się przestraszyła i bała. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. Powiedziała mu, wiesz, mistrzu, ja po prostu chcę być wolna, chcę być zdrowa, chcę być uwolniona. Ja byłam zdesperowana. Ja po prostu widziałam tylko tą jedną nadzieję, że się dotknę ciebie. Chociaż wiedziałam, że prawo mi zabrania tego. A Bóg jest kim? Albo czym, przepraszam was, czym? Miłością. Mógł powiedzieć, kochana, przepadło. Kapłańska, piąty rozdział. Idź teraz do kapłana i uczyń, co masz czynić. Ja też się muszę obmyć. Opuszczam ten tłum. No bo co? Nie, bo Jezus nigdy się nie zanieczyścił w czasie tych sytuacji. Zgadza się? Zgadza się. Młodzieniec z Naim, dziękuję ci, Andrzeju. Co robi Jezus? Co robi Jezus? Ewangelie są dokładne i uczciwe, kochani. A kto dotyka kogokolwiek, kto stał się nieczystym przez zetknięcie ze zmarłym, ten jest nieczysty. Ten jest nieczysty, musi się obmyć. Wiecie, badacze mówią, ale Pan Jezus nie dotknął się zmarłego. Dotknął się noszy. Okej. Ale prawo, wiecie, że miało swoje rozszerzenie i możemy powiedzieć, oczywiście, że Pan Jezus dotknął się noszy, ale zasada głosiła, że osoba, która dotykała, przenosiła zmarłego, przebywała pod jednym z dachem z umarłym, staje się nieczysta. Myślę, że to, co zrobił Pan Jezus dla tych, którzy patrzyli na to, wszystko było jasne. Przecież mógł stanąć w odległości 3 kroków i powiedzieć, rozkazuję ci, wstań. A jednak podszedł bezpośrednio. Po co dotykał tych noszy, tych mar? Po co dotykał? Po co to robił? Bo chciał powiedzieć, ja jestem wypełnieniem prawa. Ja jestem wypełnieniem prawa. Popatrzcie na mnie, co robię. I oni nie mogli nic powiedzieć. Przecież on powinien iść się obmyć. Ale on tego nie zrobił. Nie ma wątpliwości przed trędowatym, co zrobił Jezus. To już ostatnio rozważaliśmy. Nie ma żadnej wątpliwości. Trędowaty go prosił, jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić. I Biblia jest jednoznaczna. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę swoją i dotknął go. Z tego, co pamiętam, to albo 7, albo 14 dni kwarantanny u kapłana. Po takiej sytuacji. Dokładnie tak. I potem się pokazać kapłanowi, złożyć odpowiednią ofiarę i jeszcze raz 7 albo 14 dni kwarantanny. Nic takiego się nie dzieje. Nawet Pan Jezus stara się ukryć to, żeby nikt nie myślał, że stał się trędowaty, bo przecież wszyscy mieli prawo tak pomyśleć. I to jest, bracia i siostry, wyższość miłości nad prawem. Teraz chcę wam powiedzieć pewien przykład. Nie jest doskonały, ale chcę, żebyśmy zobaczyli. Czy prawo jest złe? Nie, ono jest potrzebne ludziom. Ono jest potrzebne ludziom. Ale wśród ludzi są ci ludzie, którzy na wzór swojego mistrza stają się miłością. Wstępują w jego ślady I zaczynają myśleć inaczej. Wszyscy, którzy jeździcie samochodami, znacie kodeks drogowy. Powinniśmy znać. Pewnie całego nie znam, ale staram się. Kończysz lekcję na prawo jazdy, zdajesz egzamin i wiesz, że w terenie zabudowanym jedziesz 50 na godzinę. Przed tobą jedzie człowiek, ma taką naklejkę z takim dzieckiem sikającym na znak 50 na godzinę. Myślisz sobie, no prawo jest dobre, ale są ci, którzy sikają na to prawo, jeżdżą jak chcą. Ale ja jestem chrześcijaninem, będę jeździł zgodnie z prawem, z kodeksem ruchu drogowego. Jeździsz zgodnie z kodeksem ruchu drogowego. Pewnego zimowego poranka, jadąc w terenie zabudowanym 50 na godzinę, wpadasz w poślizg i lądujesz w rowie. Mówisz, prawodawco, jak to jest? Jechałem zgodnie z prawem, a jednak mam wypadek. Sytuacja się powtarza raz, drugi, w innych okolicznościach. To ktoś w ciebie wjechał, to coś się stało. Muszę iść na dodatkowe lekcje. Musi być jakiś klucz. Spotykasz starego kierowcę i on ci mówi tak, wiesz co, dobrze, że jeździsz zgodnie z prawem, to bardzo dobrze. Ale ja ci powiem, jak ja jeżdżę. Wiesz, ja jak jadę przez teren zabudowany, to sobie tak myślę, że jak będę jechał 50 na godzinę, jak wyskoczy pies, to nie zdążę się zatrzymać i go zabiję. Ten pies na pewno ma jakieś swojego właściciela, jakieś dziecko. W domu będzie straszny smutek. Przykrość mu sprawię. Właściwie mi się nic nie stanie. Wszystko jest lege artis, zgodnie z prawem. Drugi mówi, drugim razem myślisz sobie, wyskoczy jeż. Ja ostatnio przejechałem jeża. Tak mi żal było. Nie jechałem szybko. Ale gdybym jechał z miłością, to wyprzedza mnie gość z lewej strony, wiecie, trąbi na mnie. Mówię, panie, no trąbi na mnie, nie jest mi lekko. Ale traktuję go z miłością, niech jedzie. Może żonę do porodu wiezie. Panie, chcę wierzyć w to, że kiedy jadę z miłością, to twoje przykazanie jest ponad tym prawem, które mają wszyscy inni. Jadę dalej. Widzę wypadek. Przejeżdżają wszyscy obok. Spieszy mi się jak wszystkim. Ale nie chcę być jak... Kto? Kapłan? Lewi? Chcę być chrześcijaninem. Zatrzymam się, bo moim prawem jazdy jest prawo miłości. Czy to jest łatwe? Nie. Ale bracia i siostry moi kochani, my jesteśmy nowymi stworzeniami, budowanymi i kształtowanymi na wzór naszego Pana i Mistrza Jezusa Chrystusa. Nasza sprawiedliwość ma być daleko większa niż sprawiedliwość uczonych w prawie jazdy. Dlatego też nasz Mistrz, Pan Jezus, który sam jest miłością, mówi do ciebie, kieruj się miłością. Kieruj się miłością. Kochaj Pana Boga z całego serca, myśli. I kochaj swojego bliźniego jak siebie samego. Pomyśl, gdy cokolwiek czynisz, czy czynisz to z miłością, czy czynisz to zgodnie z prawem. Mnie się według prawa należy. Pan Jezus zrobił jeszcze jedną dziwną rzecz. Ludzie zaczęli przynosić dzieci do Niego, aby się ich dotknął. Myślicie, że to było normalne?
Tak, oczywiście, że dzieci były, Bóg się nimi posługiwał. Bóg się posługiwał niewiastami, ale was niewiast nawet przy rozmnożeniu chleba to nie liczono, ani tych dzieci. Tak? Przynosili dzieci do Niego, aby się ich dotknął. Ale uczniowie gromili ich. Dlaczego uczniowie ich gromili? Bo to naprawdę nie było w zwyczaju tych ludzi. Prawo tego w ogóle nie przewidywało. Gdy Jezus to spostrzegł, co spostrzegł? Że nie mają miłości. Że nie mają miłości. Że się prawem kierują. Oburzył się i rzekł do nich. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. No też im przyłożył. Też im przyłożył. Nie tylko pozwólcie, ale pomyślcie o tym, co brat Andrzej dziś mówił, jakie jest dziecko. Zawsze przypomina mi się, i to jest fenomenalne, pamiętacie, był tu kochany brat, nie pamiętam jak się nazywa, jak mówił, że ze swoim synem poszedł na grzyby. To jest dokładnie ta sama sytuacja, jak ta dziewczynka u Naamana. I on poszedł ze swoim synem na grzyby i szli przez ten las i nie ma tych grzybów. I ten syn mówi, mały pędrak, mówi, tato, ale przecież myśmy się nie pomodlili w ogóle, żeby znaleźć te grzyby. No ten brat po prostu wstyd mu się zrobił, ale myśli, no jak to, modlić się, żeby grzyby znaleźć. Ale syn mówi, tata, no i co zrobili? Co ojciec miał zrobić? Pokierował się miłością do swojego syna. Chciał pokazać, że jest prawdziwym chrześcijaninem. Obudziło się w nim serce nowego człowieka. Mówi, no faktycznie, synu. I wiecie, oni zaraz znaleźli grzyby. Bóg posłużył się dzieckiem, żeby swojemu ojcu uzmysłowić pewną rzeczywistość. Bo przecież cokolwiek czynię w swoim życiu, Bóg jest we wszystkim. Zgadza się? Zgadza się. Biblia nie dzieli życia na świeckie i duchowe. Jest jedno życie. Życie w Bogu, w miłości. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, tak właśnie jak ta dziewczynka, jak przyjęła? Jak dziecię. A drugi przykład jest jaki? Że jak się nie staniecie tak uniżeni. Wiecie, dziecko. Dziecko jest zależne od swoich rodziców. Chociaż z każdym rokiem życia, wiecie, coraz bardziej mu się jego ja rośnie. No nie ja, tato, ja, mamo, mnie. Tak? Ale jednak za każdym razem, kiedy jest ciężko, przychodzi do taty i mamy, mówi, pomóż. Dokładnie takie są dzieci. I wtedy, wiecie, porzucają to swoje ja i mówią, no, tak mi wstyd, ale idę do mamy. Porzucają. Ale mnie dorosłemu już trudno jest pójść do mojej mamy, no nie? I powiedzieć, mamuś, pomóż mi, tak się sobie w życiu nie radzę. No, rozumiecie to? A jednak Bóg mówi o tym, że w stosunku do Niego, a On jest naszym Ojcem, mam być jak Jego Syn. Zawsze jestem Jego Synem i zawsze jestem Jego dzieckiem. Zawsze. Chociaż jestem coraz starszy, to ta rzeczywistość ciągle jest taka sama. Zawsze jestem Jego Synem i zawsze jestem Jego dzieckiem. I dlatego zawsze przychodzę do Niego jak do Ojca. A On jest Ojcem, który jest doskonałą miłością. On jest Ojcem, który bierze swoje dzieci i przygarnia do siebie. On jest Ojcem, który patrzył z góry na ten Jordan, na tego Jana Chrzciciela, na tego Jezusa, na ten tłum wszystkich ludzi i mówi tak, słuchajcie, zaczyna się nowy etap. Zbawienie przybliżyło się tak, jak mówił prorok Izajasz. Prostujcie, ochrzcijcie się, wejdźcie w ślady tego, który jest moim wybranym. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jeszcze nic nie wiedzieli, jeszcze nie rozumieli, ale już się niebo otwarło nad nimi. Dlatego też, bracia i siostry, za chwilę będziemy się o Tymka modlić i nie będziemy odrzucać naszych dzieci. Może ktoś zadaje sobie pytanie, no dobrze, no ale może trzeba by ochrzcić dziecko, bo my tutaj w naszym kraju chrzcimy dzieci. Dlaczego nie ochrzcić, tylko błogosławić? Powiedzcie mi, ci, co stali w tym Jordanie, no nie wiem, ale wydaje mi się, że nie przyszli w czyimś imieniu. Przyszli we własnym. To własne ich sumienie było poruszone. To ich wnętrze było dotknięte. Nie jest powiedziane, że przynosili tam dzieci. Człowiek musi uwierzyć. Człowiek musi doświadczyć Boga. Człowiek musi stać się Jego uczniem. A między innymi jednym z pierwszych etapów uczniostwa jest chrzest. Kościół historyczny zrobił pewną rzecz. Mianowicie w judaizmie istnieje obrzezanie, jak wszyscy wiecie. W 8 dniu chłopca się obrzezuje i co się dzieje? To nie jest obmycie z grzechów. To jest włączenie do społeczności Izraela. To jest włączenie do społeczności Izraela. Na jego ciele jest znak, że jest włączony do społeczności Izraela. Oczywiście warunkiem jest odpowiednie pochodzenie rodziców. I przeniesiono to na grunt chrześcijaństwa, tworząc pewną teologię, która mówi o tak zwanym grzechu pierworodnym. Tego w Izraelu nie było. Nie trzeba było dzieci obmywać z niczego, ani oczyszczać. Dzieci były niewinne. Kiedy pojawia się ta myśl, to pojawia się myśl, że trzeba dziecko ochrzcić jak najszybciej, bo chrzest zmywa grzech. Ale to nie chrzest zmywa grzech. To wiara zmywa grzech. A żeby była wiara, musi być poznanie. A żeby było poznanie, musi być ten, kto głosi. I ten, co przyjmuje. W związku z tym, żeby kogoś zanurzyć w chrzcie, musi być wiara, musi być poznanie i zrozumienie. Nie można ochrzcić kogoś na decyzję kogoś. Dam wam przykład na koniec jeszcze jednej rzeczy. Chodźcie, dzieci, nie krępujcie się, chodźcie, a posłuchajcie, co powiem. Kiedy weźmiemy 28 rozdział Ewangelii Mateusza, tam jest powiedziane, żeby iść na cały świat, głosić Ewangelię i co robić? Chrzcić narody. Zgadza się? Znacie, takie mamy tłumaczenie naszej Biblii. W związku z tym chrzest polski jest okej. Tak czy nie? No skoro narody można chrzcić? No właśnie, bo takie jest tłumaczenie. Takie jest tłumaczenie, natomiast naprawdę nie jest tak. Naprawdę idźcie, głoście Ewangelię wszystkim narodom, a chrzcicie tych, którzy stają się uczniami. Myślę, że każdy człowiek rozumie, że nie da się ochrzcić narodu. Każdy człowiek rozumie, że nie da się ochrzcić narodu. I każdy człowiek rozumie, że nie da się ochrzcić za drugiego człowieka. Bo chrzest jest obmyciem, jest obrazem obmycia w śmierci, w zmartwychwstaniu, we krwi. Jest obrazem wejścia w nowe życie. A żeby wejść w nowe życie, trzeba być nowym człowiekiem. I tak, bracia i siostry, chcę powiedzieć, kończąc dzisiejsze zwiastowanie. Bóg jest miłością. Ze skazańca na karę śmierci przemienił mnie i przemienia mnie codziennie w swojego przyjaciela. Amen. Bo już was nie nazwałem sługami, ale przyjaciółmi. I tylko mogę jedno zrobić, powiedzieć chwała Tobie, Panie. Uczyniłeś to we wspaniały sposób, dlatego że jesteś nieskończoną miłością. Pomódlmy się, kochani, razem. Zapraszamy Tymoteusza, rodzinę, ale to za chwilkę. Chodźcie, pomodlimy się. Popatrz na prawo i lewo. Chciałem was poprosić o jedną rzecz. Popatrz na prawo i lewo.
Koło ciebie cząstka ciała Chrystusa. Koło ciebie twoja siostra, twój brat, może jakiś człowiek. Spójrz na niego z miłością. Przebacz mu to, może co w swoim sercu gdzieś tam jest. To naprawdę nic ci nie pomoże, ani nie zbuduje twojego ja. Stań się jak dziecko. Panie, patrzę na tych młodych ludzi tu. Dziękuję za was. Patrzę na was. Dziękuję za was. Panie, jeżeli cokolwiek złego o kimkolwiek z was pomyślałem, niech mi Bóg zabierze to wszystko. Naprawdę. Nie chcę się kierować prawem, powiedzieć mnie się należy, bo mnie Pan posłał do tego czy tamtego. Nie. Bo Jezus wziął i umył nogi swoim uczniom. Dokładnie tak. Halleluja. Panie, Twój Kościół winien blaskiem miłości lśnić. Módlmy się razem.